Sobota, zatem katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Katechezy te głoszą pasterze Kościoła katolickiego w Polsce. Dzisiejszą katechezę przygotował i przedstawi ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej. Po wygłoszonej katechezie będziemy mieli okazję, by porozmawiać z księdzem biskupem.
Dwudziestego piątego listopada 1881 roku w wiosce Sotto il Monte na północy Włoch urodził się Angelo Giuseppe Roncalli. Przyszedł na świat w ubogiej wiejskiej rodzinie jako czwarty z 13 rodzeństwa. W wieku 11 lat dzięki pomocy materialnej jednego z księży rozpoczyna naukę w niższym seminarium duchownym w Bergamo. Następnie przygotowuje się do kapłaństwa w Rzymie i w 1904 roku przyjmuje święcenia. Podczas I wojny światowej jest kapelanem wojskowym. Wtedy właśnie sformułuje swój życiowy program. Być w kontakcie ze wszystkimi, być wszędzie obecny, wykładać jasno naukę katolicką, nie dać się pokonać trudnościom, nie poddawać się przeciwnościom, nie poprzestawać na umacnianiu swojej pozycji w jakichś ustalonych z góry granicach, poza które nie można wyjść, lecz wyprzedzać i prowadzić innych w duchu apostolatu. W 1921 roku ksiądz Roncalli staje na czele papieskich dzieł misyjnych we Włoszech. 4 lata później papież Pius XI mianuje go biskupem wizytatorem apostolskim w Bułgarii. Rozpoczyna w ten sposób swoją służbę dyplomatyczną. Jest powszechnie lubiany przez bułgarskie duchowieństwo i wiernych, zarówno przez katolików, jak i przez prawosławnych. W tamtych czasach, gdy o ekumenizmie nikomu się nawet nie śniło, odwiedza klasztory prawosławne i utrzymuje kontakty ze Świętym Synodem Cerkwi Bułgarskiej. Podróżuje po całym kraju, poznaje kulturę i obyczaje, spotyka się z ludźmi. Po trzęsieniu ziemi, jakie objęło południowo-wschodnią Bułgarię, staje ramię w ramię z ratownikami, następnie organizuje pomoc materialną poszkodowanym. Podobny styl przyjmuje także na kolejnej swojej placówce jako delegat apostolski w Turcji i Grecji. Podczas II wojny światowej jego interwencje ratują życie wielu Żydom i Grekom. Na końcu przychodzi nuncjatura apostolska w Paryżu. Tutaj, dzięki umiejętności dialogu i wielkiemu taktowi, nuncjusz Roncalli przyczynia się do zakończenia poważnego konfliktu pomiędzy władzami francuskimi i miejscowym episkopatem. Przyszły papież znajduje zawsze sposób, żeby nawiązać dialog ze wszystkimi. Podczas jednego z przyjęć dyplomatycznych zauważa na przykład, że ambasador radziecki Bogomolow jest powszechnie unikany i stoi samotnie z boku. Podchodzi do niego i mówi: Ekscelencjo, na co dzień walczymy przeciwko sobie po dwóch różnych stronach barykady. Jedna rzecz nas jednak łączy – brzuch. Jesteśmy obaj bardzo grubi. Ambasador zaczyna się śmiać i lody się przełamują. Na Wielkanoc wysyła mu kartkę z życzeniami i pisze: Chrystus zmartwychwstał. Ambasador, ateista i antyklerykał, odpowiada: Zaprawdę zmartwychwstał. W 1953 roku papież Pius XII mianuje go kardynałem i patriarchą Wenecji. W swoim pierwszym wystąpieniu Angelo Roncalli prosi duchowieństwo i wiernych, by traktowali go jako brata. Postanawia, że codziennie od godziny 11 do 13 każdy wenecjanin może przyjść do niego i przedstawić swoją sprawę. Odwiedza chorych, więźniów. Czasem można spotkać go na ulicy, pomiędzy ludźmi. 28 października 1958 roku konklawe zwołane po śmierci papieża Piusa XII wybiera kardynała Roncallego na jego następcę. Przyjmuje imię Jana XXIII. W tej nowej roli pozostaje wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. W swoich przemówieniach i na spotkaniach duszpasterskich pamięta szczególnie o cierpiących niedostatek, o chorych i więźniach. Promuje dialog ekumeniczny. Podejmuje różne inicjatywy na rzecz zbliżenia pomiędzy religiami i narodami. W okresie kryzysu, jaki wybuchł w związku z blokadą morską Kuby, występuje w roli mediatora pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Nawiązuje kontakty z Chruszczowem, dzięki czemu udaje się uzyskać zwolnienie z lagru kardynała Józefa Slipija. 11 października 1962 roku otwiera Sobór Watykański II. Podczas inauguracji tego zgromadzenia mówi, że trzeba odnowić Kościół, aby mógł on lepiej głosić Ewangelię ludziom sobie współczesnym. Chce również, aby Sobór szukał dróg prowadzących do jedności chrześcijaństwa oraz podjął dialog ze światem. W ten sposób zostaje otwarta w Kościele zupełnie nowa epoka, czas nadziei dla chrześcijaństwa i dla ludzkości, jak powie święty Jan Paweł II. Jan XXIII umiera 3 czerwca 1963 roku. Jan Paweł II ogłasza go błogosławionym, a potem razem z nim zostają kanonizowani przez papieża Franciszka. Święty Jan XXIII przeszedł do historii jako papież pojednania i pokoju. Napisał w swoim dzienniku: Chcę za wszelką cenę być człowiekiem pokoju, który jednoczy ludzi. Trzeba zbliżać się do siebie, jeden do drugiego. Trzeba się nawzajem poznawać. zbliżać się do siebie bez uprzedzeń, rozmawiać ze sobą bez żadnych podtekstów, dyskutować bez złego nastawienia. Z kolei w ułożonym przez siebie dekalogu na każdy dzień mówi w drugim przykazaniu: nie podniosę dzisiaj na nikogo głosu, będę uprzejmy, nie będę nikogo krytykował, nie będę miał aspiracji, żeby kogoś ulepszyć czy zdyscyplinować, za wyjątkiem oczywiście samego siebie. Święty Jan 23 kontynuował w ten sposób dzieło Chrystusa, o którym mówi święty Paweł w liście do Efezjan. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Również każdy z nas wezwany jest do tego samego. Jednać i przybliżać jednych do drugich. Zażegnywać konflikty i wprowadzać pokój. Według świętego Ignacego Antiocheńskiego nie ma bowiem nic piękniejszego i lepszego niż jedność. Boję się, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo tyle jest innych rzeczy do zrobienia, szczególnie w dziedzinie doczesnej, rodzinnej, zawodowej. Poza tym nie zawsze jesteśmy zdolni sprostać temu zadaniu. Czasami przeszkadza nam nasz własny charakter, temperament, ambicje. Innym znów razem zawsze znajdzie się w pobliżu ktoś, kto nas denerwuje czy otwarcie kontestuje. Tymczasem im większa jest nasza odpowiedzialność, im większa władza, tym ten nakaz Chrystusowy bardziej obowiązuje. Mamy jednać, zażegnywać konflikty, wprowadzać pokój wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Co robił święty Jan 23, że sobie z tym poradził, że ta posługa jednania i przybliżania jednych do drugich stała się przewodnią ideą jego życia? Wielki papież trwał w stanie permanentnego nawrócenia do Boga. Jego zapiski od lat kleryckich po okres pontyfikatu przesycone są skruchą, pokorą, świadomością ludzkiej nędzy i pragnieniem Bożego miłosierdzia. Do najczęściej cytowanych przez niego tekstów biblijnych należy Psalm 50 oraz ewangeliczna przypowieść o modlitwie faryzeusza i celnika. On sam widzi siebie w roli skruszonego grzesznika. Aby wykonywać misję jednania, bo takie zadanie stoi przed każdym uczniem Chrystusa, musimy w pierwszym rzędzie żyć w stałej harmonii z Bogiem, eliminując wszystko, co się jej sprzeciwia. Codzienny rachunek sumienia przed udaniem się na spoczynek, żal za grzechy, to jest najlepszy sposób do nawrócenia się. Musimy powtarzać stale: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, jak skruszony święty Piotr Opoka, jak nawrócony święty Paweł, apostoł narodów, jak święty Jan 23. To są dla nas najlepsze przykłady. Musimy także regularnie się spowiadać i w ten sposób zamieniać się z sędziego w oskarżonego. Jeśli bowiem nie staniemy się najpierw synem marnotrawnym, trudno będzie potem być miłosiernym ojcem lub matką, którzy otwierają szeroko ramiona i zapraszają na ucztę. Aby jednać jednych i drugich, aby zaprowadzać pokój, konieczna jest następnie zdolność przebaczania. Jak wiele razy ludzie wyrządzają nam zło, począwszy od szerzenia zwykłych plotek i fałszywych pomówień, aż po organizowanie prawdziwych spisków czy buntów. Doznajemy upokorzeń, czasami zresztą słusznie. Ponosimy straty moralne, cierpi na tym nasze dobre imię oraz zdrowie. Czasami trzeba podjąć zdecydowane kroki, żeby się temu przeciwstawić, gdyż pobłażliwość wobec tego, kto w prowokujący sposób czyni zło, jeszcze bardziej go rozzuchwala. Stąd należy nieraz kogoś upomnieć, przywołać do porządku. To musi iść jednak w parze z wielką roztropnością, ze zrównoważeniem. Potrafimy bowiem nieraz zrobić przysłowiowe igły z widły albo wmówić sobie, że ktoś jest naszym wrogiem. A jeśli zaciera się granica pomiędzy rzeczywistością i urojeniami, stajemy się po prostu niebezpieczni dla otoczenia. Dlatego prewencyjnie warto nieraz zignorować wyrządzone nam zło, bo może ktoś zrobił to ze zwykłej głupoty, z lekkomyślności. Zawsze jednak należy przebaczyć i nigdy nie można się mścić, mówi święty Augustyn w jednym ze swoich kazań. Może myślicie czasami: chciałbym się pogodzić, lecz to on mnie obraził, to on zachował się wobec mnie źle i teraz nie chcę prosić o przebaczenie. Cóż mam ci doradzić? Jesteś pewien, że to on zachował się źle wobec ciebie, a nie ty wobec niego? Jeśli jesteś tego pewien, nie idź do twego brata, który wyrządził ci zło, i tym bardziej nie proś go o przebaczenie. Trzeba ustanowić pomiędzy wami rozjemców, którzy przekonają go, aby cię przeprosił. Ty musisz być przede wszystkim gotowy mu przebaczyć. Przebaczyć z całego serca. Jeśli jesteś gotowy przebaczyć, już przebaczyłeś. Lecz masz jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Pomódl się za niego, aby ciebie przeprosił. Wiesz bowiem dobrze, że jeśli tego nie uczyni, to tylko sobie zaszkodzi. Te słowa pasują doskonale do każdego z nas. Jak bowiem można mieszkać z kimś pod jednym dachem albo z nim współpracować, jeśli się go nie lubi, jeśli czuje się do niego żal? Muszę zwyciężać zło dobrem. Mam kochać również tych, którzy mnie nienawidzą. Pan Jezus powiedział przecież do Piotra, który chciał go obronić przed sługami arcykapłana: schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Zdarza się, że osobiste problemy, na przykład zdrowotne, zawodowe, duchowe, odbijają się negatywnie na relacjach z drugim człowiekiem. Jeszcze gorzej się dzieje wtedy, gdy uważamy kogoś za winnego naszego złego samopoczucia. Co wtedy zrobić? Jeśli masz potrzebę rozładowania swoich emocji, to najlepiej weź do ręki różaniec, uklęknij przed krzyżem lub świętym obrazem, albo jeszcze lepiej udaj się do kościoła przed Najświętszy Sakrament i opowiedz o wszystkim Panu Jezusowi. I tu znowu zacytuję świętego Jana 23. W jego zapiskach uderza to, że nie wciąga on w swoje problemy innych. Przed nikim się nie żali. Jedyny ślad pozostał w jego zapiskach. Przyszły papież nie chce po prostu zatruwać klimatu i stawiać kogoś drugiego w złym świetle. Wszystko ofiarowuje Bogu. Takie postanowienie zrobił już w dniu swoich święceń kapłańskich. Pisze: muszę uważać, żeby się nie wyżalać przed pierwszą lepszą osobą, za wyjątkiem mojego kierownika duchowego. Święta radość nie może mnie opuszczać. A po latach, w październiku 1936 roku, będąc przedstawicielem Ojca Świętego w Turcji, napisze w dzienniku: będę zawsze mówił prawdę, ale łagodnie, przemilczając to, co wydaje się być wyrządzoną dla mnie krzywdą. Zawsze gotowy, aby poświęcić siebie samego i być poświęconym. Pan Bóg wszystko widzi i okaże mi swoją sprawiedliwość. W pierwszej kolejności chcę zawsze odpowiadać dobrem za zło i przedkładać Ewangelię ponad ludzką politykę. Kiedy ktoś rzeczywiście chce łagodzić konflikty i jednać, musi poświęcić samego siebie. Musi to zrobić własnym kosztem. Ale jeśli Chrystus złożył na krzyżu najwyższą ofiarę ze swojego życia, aby pojednać ludzkość z Bogiem, my musimy być zdolni i gotowi do podobnej ofiary. Czasami jednak należy zająć jasną postawę. Trzeba podjąć jakieś stanowcze kroki, począwszy od mediacji, aż po usunięcie przyczyny konfliktu, tak jak się wyrywa chory ząb. Myślę tutaj o rodzinie, o miejscu pracy, o parafii, o diecezji. Konkretnej rady udziela nam znowu święty Augustyn w jednym ze swoich kazań. Mówi tak: widzisz, że ludzie kłócą się pomiędzy sobą? Mów dobrze do jednego o drugim. Usłyszałeś od któregoś z nich złe słowa o drugim? Nie okazuj tego. Często brakuje nam dyplomacji i taktu. Bywa nawet, że ktoś wykorzystuje konflikty, żeby sprawnie rządzić, żeby kontrolować sytuację. Zamiast wygaszać ogień konfliktu i waśni, jeszcze go podsyca. Znamy dobrze zasadę divide et impera, dziel i rządź. Jest ona całkowicie obca duchowości ewangelicznej. My powinniśmy łączyć i jednać. Dlatego też trzeba traktować wszystkich w jednakowy sposób. Żadnych faworytyzmów, żadnej dyskryminacji. W relacji do Boga wszyscy jesteśmy braćmi. Mówi święty Paweł w liście do Galatów: nie ma już Żyda ani poganina, nie ma niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Apostoł rozwija tę myśl w liście do Kolosan. Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w radosne miłosierdzie, dobroć i pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli miałby ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Podziały wewnątrz wspólnoty mogą wynikać z bogactwa jednych i ubóstwa drugich, z przynależności do określonej grupy narodowej czy klasy społecznej, z pewnej przynależności partyjnej. Naszym zadaniem jest niwelowanie różnic i rozwijanie międzyludzkiej solidarności. Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszej dobie. Znany filozof, biskup Peter Enrici, uważa, że oto dosłownie na naszych oczach pojawił się homo financiarius, którego życiem są liczby, interesy, ekstremalna abstrakcja i ekstremalna podatność na manipulacje ze strony otoczenia. Człowiekiem i światem rządzi nie prawo naturalne czy zasady religijno-etyczne, ale prawa rynku. W rezultacie rozwija się agresywna rywalizacja. W walce o dobra materialne i władzę jeden staje się wrogiem drugiego. Na podobnej zasadzie działają sentymenty wynikające z przynależności do jakiejś grupy. Te czynniki, jak powiedziałem, uderzają w samą istotę Kościoła, podważają sens wspólnoty, braterstwa i solidarności. Dlatego powinniśmy być głosem tych, którzy głosu nie mają, bronić ich praw i godności. Musimy bardzo uważać, żeby jakimś nierozważnym gestem lub słowem nie wywołać niepotrzebnych napięć. Przypomina o tym również święty Jan XXIII w swojej encyklice Pacem in Terris. Apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli, aby porzucili indywidualizm, budując relacje międzyludzkie na zasadzie solidarności, szczególnie wobec najbardziej potrzebujących. Nasze polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej pluralistyczne, także pod względem religijnym. Mówi święty Jan XXIII. Trzeba uznać różne pozytywne aspekty, jakie istnieją w innych religiach i kulturach. Koncentrować się na tym, co łączy, a nie na tym, co dzieli. Pamiętając o tym, że Pan Jezus w Wigilię swojej śmierci na krzyżu prosił Ojca, aby Jego uczniowie byli jedno, powinniśmy zacząć od wspierania dialogu ekumenicznego. Ekumenizm daje bardziej prawdziwy obraz Boga, kochającego wszystkie swoje dzieci i człowieka, który jest zawsze naszym bratem i siostrą. Z chrześcijanami należącymi do innych kościołów, prawosławnymi, protestantami, starokatolikami, łączy nas przecież ten sam Chrystus, ten sam chrzest, wspaniałe dziedzictwo wyrastające z Ewangelii oraz, to jest ważne, obowiązek budowania na nim życia osobistego i społecznego. Podczas gdy ja dzieli, my z Ojcze Nasz łączy, mówi jeden z dokumentów ekumenicznych. Kiedy wspólnie modlimy się, rozmawiamy, świętujemy uroczystości religijne i narodowe, dodaje nam to siły w ufnym oczekiwaniu pełnej, widzialnej jedności, która będzie dziełem Ducha Świętego. Trzeba wierzyć w dialog i przybliżać do siebie odmienne rzeczywistości. To znaczy, mieć zaufanie do drugiego człowieka. Globalizacja, na którą czasami narzekamy, zmusza nas do dialogu. Trudno odizolować się od reszty świata. Widzimy poza tym choćby na przykładzie Bliskiego Wschodu, że rozwiązywanie problemów za pomocą wojny nie przynosi dobrych efektów. Trzeba, jak mówi święty Augustyn, zabijać wojnę słowami zamiast zabijać mieczem ludzi. Trzeba zaprowadzać pokój w sposób pokojowy. Dialog, dialog i jeszcze raz dialog. Zadaniem każdego chrześcijanina jest właśnie wylewanie kojącego balsamu na rany ludzkości. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, mówi Chrystus w swoim kazaniu na górze, błogosławieni, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Była to katecheza z kościołem w trzecie tysiąclecie, którą wygłosił ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej. Za chwilę rozmowa z księdzem biskupem. Zapraszamy Państwa. Numery 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dla telefonujących z zagranicy numery 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Dorota z Anglii.
Prosimy, Pani Doroto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. To mówi Dorota z Anglii. Ja chciałam bardzo, bardzo podziękować za tę katechezę. Jakoś skojarzyło mi się to z tym, co Ignacy Loyola napisał w fundamencie do swoich ćwiczeń, że należy zawsze starać się ocalić wypowiedź bliźniego. I w tym jest taka postawa życzliwości a priori, bez zakładania, że ktoś ma jakąś złą wolę w stosunku do nas. I wydaje mi się, że to w dzisiejszych czasach tylu konfliktów i nienawiści jest bardzo ważną postawą, żeby ocalić tę opowieść bliźniego, żeby się otworzyć. Jest to tak bardzo istotne, że może zmienić oblicze świata. Bardzo dziękuję za tę katechezę. Jestem niezmiernie, niezmiernie wdzięczna. Dziękuję.
Dziękujemy. Czy ksiądz biskup zechciałby coś?
Tak, bardzo się cieszę, że w Anglii też słuchają Radia Maryja, co jest oczywiste, ale myślę, że w dzisiejszym świecie za mało słuchamy, za mało słuchamy. Każdy z nas chce przekazać jakąś ideę, jakąś myśl i w ten sposób nie ubogacamy się tym, co może nam zaoferować drugi człowiek, ale przede wszystkim brakuje szacunku, takiej miłości braterskiej, bo przecież jesteśmy wspólnotą, dlatego słuchać i jeszcze raz słuchać. Oczywiście później dialog, jak mówi Ojciec Święty Franciszek, to czasami zaczyna się od konfrontacji, prawda? Ale konfrontacja, wyjaśnienie sobie pewnych racji, potem musi prowadzić do wspólnej drogi. Jesteśmy jednym ciałem Chrystusa.
I kolejny słuchacz, halo?
Tak, do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy. Kto mówi, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja wieków. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Ja chciałam Jego Ekscelencję zapytać o taką sprawę, bo troszeczkę mam tutaj takie, że tak powiem, wątpliwości. Wiem, że Kościół katolicki i nasza wiara, święta wiara katolicka, rzymska wiara katolicka jest jakby centrum. My mamy pełnię prawdy, pełnię sakramentu zbawienia i wszystkich środków, które są z tym związane. I czy w związku z tym za cenę byśmy sobie przyklapywania jedności za wszelką cenę, czy my mamy jakby godzić się, że załóżmy sobie nawet, nie wiem, czy protestanci, przecież kiedyś mówiono, że protestantyzm jest herezją, czy też inni, którzy nawet oczywiście ochrzczeni, ale zupełnie odrzucają sakramenty, czy też w inny sposób. Czy mam powiedzieć, dobrze, wy tak samo, po swojemu, my po swojemu, najważniejsze, żebyśmy, powiedzmy sobie, spokojnie tutaj mogli rozważać. Oczywiście jestem jak najbardziej za dialogiem spokojnym, ale też czy my możemy po prostu to wszystko jakby wyrównywać? Czy to wszystko jedno, jak wierzysz, inne religie też, Pan Bóg jakoś to dopuszcza i tylko Duch Święty da, a my jakby tutaj mamy milczeć, po prostu nie głosić, nie mówić, bo się zarzuca nam prozelityzm i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę budzi to moją wątpliwość, bo jednak jestem głęboko przekonana, że Kościół, w którym jestem ochrzczona, rzymski Kościół katolicki, to jest tym, co jakby tylko gwiazdą przewodnią i powinni ludzie do tego zmierzać, nastawiać się i powinno być to głoszone, że jednak tu jest pełnia prawdy. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać za wszystko. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Bóg zapłać, tak. Rozumiem pytanie i rozumiem wątpliwości, bo czasami spotykam się z takimi opiniami czy głosami, prowadząc dialog ekumeniczny, czy wchodząc w relacje, we wspólne jakieś inicjatywy z Kościołem prawosławnym, czy kościołami ewangelickimi. Oczywiście my jesteśmy w Kościele katolickim, ale Kościół jest jeden. Kościół Jezusa Chrystusa jest jeden. To jest jedno ciało Pana Jezusa. I są podziały pomiędzy chrześcijanami, ale Kościół jest jeden. I Pan Jezus w Wigilię swojej śmierci modlił się w Ogrójcu, aby wszyscy byli jedno. To jest modlitwa nazywana arcykapłańską i my musimy się w tę modlitwę włączyć. Modlić się razem z Chrystusem. Dzieło jedności będzie dziełem Ducha Świętego. My nie wiemy, jaki kształt ono przybierze, w jakiej formie ta jedność się zrealizuje, kiedy to się dokona, jak to będzie wyglądało, prawda? Prowadzimy dialog doktrynalny, żeby zbliżyć, powiedzmy sobie, nasze poglądy na niektóre sprawy, ale to nie jest tak, że ktoś z czegoś rezygnuje za cenę świętego spokoju. Nie, nie, ja mam to szczęście, zaszczyt uczestniczenia w Międzynarodowej Komisji do Spraw Dialogu Doktrynalnego pomiędzy Kościołem Katolickim i Kościołami Prawosławnymi. To nie jest tak, że mówimy, zapomnijmy o tej prawdzie, bo musimy tylko patrzeć na to, co nas łączy. Tak, musimy zaczynać od tego, co nas łączy, bo to jest fundament, podstawa i tym, co nas łączy, jest chrzest. My wszyscy jesteśmy włączeni w Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie jesteśmy wszyscy siostrami i braćmi, a więc od tego zaczynamy. Kościół katolicki w Polsce podpisał deklarację o chrzcie razem z kościołami należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej, więc chrzest. Chrystocentryzm jest ważny. Kiedyś rzeczywiście było takie podejście, że różne kościoły próbowały w jakiś sposób narzucić czy zachęcić do swojej teologii, swojej dyscypliny kościele inne. I natomiast dzisiaj przede wszystkim patrzymy na to, że jesteśmy jedno w Chrystusie i przede wszystkim musimy niwelować grzech, który jest pomiędzy nami. Musimy przygotowywać tę drogę do jedności. Przede wszystkim o jedność się modlić. Natomiast pojęcie prozelityzmu jest czymś negatywnym, bo prozelityzm polega na tym, że na siłę jak gdyby nawracam kogoś na moją ideę, czy nawet podstępem przy pomocy środków materialnych, bo wiemy, że różnego rodzaju sekty, prawda, używają również tych metod, a więc środki materialne, które sprawiają, że ktoś przechodzi do mojej grupy, czy jakieś inne obietnice. To jest niewłaściwe. Muszę uszanować to, co jest dobrego u innych. Oczywiście przede wszystkim w ekumenizmie też muszę mieć świadomość, czym jest mój Kościół. Muszę znać doktrynę mojego Kościoła, teologię, muszę zgłębiać moją umacniać moją tożsamość religijną, a więc absolutnie nie rezygnuję z mojej tożsamości katolickiej. Nie rezygnuję z tej tożsamości katolickiej. Ja muszę ją zgłębiać. Im będę wiedział lepiej, na czym polega katolicyzm, tym będę, powiedzmy sobie, bardziej gotowy do dialogu, do rozmawiania z innymi kościołami. Ale nie mogę mówić, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Kocham mój Kościół. Nigdy go nie zostawię. Zawsze będę dla niego pracował, ale też kocham innych braci i siostry w Chrystusie, bo wszyscy jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa i Pan Jezus chce, byśmy byli bliżej siebie.
Prosimy, Radio Maria.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków.
Mogę wystąpić na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Zaraz, tylko pochwalony jest Chrystus. Gaszę radio.
Bardzo
otóż
proszę.
Mam potężne starcie z nieprzyjacielem moim. Jest to mój brat rodzony. Nie w domu, tylko w sądzie. Chodzi o ubezwłasnowolnienie mnie. Już wygrałem sprawę w tamtym tamtej rozprawie. Teraz będzie 22 tego miesiąca sprawa. Czy wygram, nie wiadomo. Powiedział, że ma armię. Powiedziałem, że jego zabija. Mówi i się śmiał ze mnie. Czy mu zrobiłem krzywdę? Żadnej krzywdy mu nie zrobiłem. Otóż, jak nie wygram sprawy, stamtąd pójdę do szpitala psychiatrycznego. Zostanie tylko piżama. Nie będę miał domu. Jeżeli tam będą chcieli mnie ubezwłasnowolnić, obok szpitala jest więzień. Wtrącę się do szpitala. I do więzienia, przepraszam. Do więzienia. I tam wszyscy mówili, że on chce mieć majątek po rodzicach. Dlatego chce mieć władzę nade mną i chce mieć dobre materialne, czyli majątek. Wszyscy mówili, czyli chodzi o majątek. Ale
tylko prosiłbym, żeby nawiązać może do katechezy, ponieważ no my nie jesteśmy tutaj sądem, żeby rozstrzygać sprawy między braćmi.
Dzisiaj jest Ewangelia. Słuchałem Ewangelii. Miłować nieprzyjaciół, modlić się za nich i niech mnie przeprosi, ale bym musiał się modlić o to. Mieszkamy razem w swoim własnym domu. On jest teraz w tej chwili na dole, ja na górze. Nie rozmawiamy nigdy ze sobą. Po śmierci rodziców też nie rozmawiamy, mamy osobne pokoje. Halo?
Tak, słyszymy. Czyli oczekuje pan tego, że brat pana przeprosi, tak?
Nie oczekuję tego. Tylko w katechezie teraz była mowa o tym przeproszeniu. A po to, żeby jemu służyć, chcę, żeby on mnie przeprosił. Żebym na przykład tutaj w przyszłości skosił trawę dla niego w tym domu kosiarką. I tak dalej. I posprzątał dla niego.
Dziękuję. Czy ksiądz biskup...
Tak. Ja w tej katechezie zacytowałem świętego Augustyna, który mówi, że w tego typu przypadkach, gdy no, każdy trzyma się swojego, prawda, jest przekonany, że ma rację, to potrzeba mediatora. Potrzeba przede wszystkim modlitwy. Modlitwa kruszy mury, kruszy wrogość. A więc modlitwa, jeszcze raz modlitwa, ale myślę, że w tej sytuacji jest potrzebny mediator, który was zbliży. Niewątpliwie sąd jest taką formą mediacji, ale to już jest rozwiązanie ekstremalne, gdy dialog, rozmowa nie skutkuje. Jednak jesteście braćmi. I dlatego trzeba się modlić, trzeba może ktoś z najbliższego otoczenia, ktoś z rodziny, jakiś sąsiad będzie mógł, będzie w stanie w jakiś sposób zbliżyć wasze pozycje, ustalić jakiś kompromis, bo tutaj może być kompromis. Nie można pozostawiać tej sytuacji tak, jaką ona jest. Oczywiście ja mam świadomość, sam znam sytuację, gdy spotykamy się, prawda, niejako z murem, bo nikt nie chce ustąpić ani na krok i każdy jest przekonany, że ma rację. Wtedy już tylko modlitwa. Modlitwa, ofiara, pokuta w intencji tych osób.
Radio Maryja, proszę. Szczęść Boże.
Ja do audycji Radio Maryja, Magdalena ze Szczecina.
Słuchamy pani Magdaleno.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Magdalena ze Szczecina z tej strony. Bardzo dziękuję za piękną audycję i mam takie pytanie do księdza właśnie o tym przebaczeniu. Jak przebaczyć i jak pomóc osobie, która jest uzależniona od narkotyków? Chodzi mi o mojego męża, którego bardzo kocham i bardzo pragnę z nim być. I w sercu jest przebaczenie, ale po prostu no jest cały czas ten nauk. Jak ja mam go traktować? Jak postępować? Jest dużo też modlitwy cały czas, nieustannie modlitwa płynie. Trwamy w separacji z tego powodu, że po prostu no, są narkotyki, a jak są narkotyki, to wiadomo, no w domu jest nieciekawie, tak? Dlatego nie mieszkamy razem. Bardzo proszę o odpowiedź i Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Oczywiście nie ma jakiegoś złotego środka. My też mamy w diecezji tego typu problemy i ze świeckimi także. W przypadku księży są czasami innego rodzaju, powiedzmy sobie, uzależnienia. To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony nie ulega wątpliwości, że kochamy tę osobę i dlatego, że kochamy, to chcemy jej pomóc. I ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że staram się wtedy załatwiać najlepszych lekarzy czy jakieś grupy terapeutyczne, bo mam świadomość, że oczywiście modlitwa jest potrzebna, ta miłość jest potrzebna, ale tutaj trzeba pomocy fachowców, specjalistów. Są grupy, na przykład taka grupa włoska występuje w Polsce, tutaj działa, czy Nakolo, czy grupa Martyro B, czy jeszcze inne grupy, które pomogą tej osobie wyjść z tego nałogu. Więc moja miłość wyraża się w tym, że kieruję tę osobę do specjalisty, ale też myślę, że trzeba wielkiej roztropności, bo czasami osoby uzależnione no, potrafią jakoś zagrać na naszej litości czy wprowadzić nas w błąd. I my, żeby mieć święty spokój, czy właśnie z tej miłości, która nie zawsze może jest właściwie pojęta, i możemy im zezwolić na dalsze wpadanie czy pogrążanie się w tym nałogu. Trzeba wielkiej, trzeba determinacji także. Jeżeli widzimy taką sytuację, czasami trzeba powiedzieć bardzo mocno i wtedy to nie będzie przemoc, tylko to będzie siła, która oczyszcza. Czas zdecydowania. Ale takiej osoby nigdy nie można odrzucić. Nigdy nie można pozostawić bez pomocy.
I ostatni telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz na wieki wieków.
Można do audycji?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Mówię Elżbieta z Białegostoku. W nawiązaniu ad vocem do tej pani, jeśli można, chciałabym polecić jej książkę księdza Marka Dziewickiego Emocje, krzyk do zrozumienia. I jeszcze na YouTubie jest jego taki wykład, konferencja na temat pojednanie, przebaczenie w rodzinie uzależnionej. Myślę, że te dwie informacje pomogą tej pani i jej mężowi. No i oczywiście modlitwa, modlitwa i modlitwa. Nowenna pompejańska, adoracja, no i zdrowy rozsądek. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Czy ksiądz biskup mógłby podsumować teraz łącznie z tymi telefonami katechezy?
Ja chciałbym podziękować bardzo gorąco ojcu Tadeuszowi i wszystkim współpracownikom ojcu za tę inicjatywę wspaniałą, która polega na tym, że biskupi przepowiadający normalnie w diecezji do swoich, ale wszyscy są nasi, prawda, mają możliwość też podzielenia się tym doświadczeniem wiary ze słuchaczami Radia Maryja, które wykonuje piękną pracę. I myślę, że właśnie kiedy mówimy o jedności, bo jedność naprawdę jest ważna. Naprawdę. Mamy tysiąc różnych rzeczy do zrobienia. Zapominamy o tym, że jeśli nie będzie jedności, to nic z tego nie wyjdzie. To wszystko się rozpadnie. Więc myślę, że Radio Maryja też jednoczy. I nie tylko słuchaczy, ale też osoby, które może czasami mają jakieś takie podejście z dystansem czy krytyczne. Dajecie jakieś myśli do rozważenia, do wejścia w jakąś inną rzeczywistość, bo człowiek często żyje w swoim świecie, odizolowany od innych, prawda, ten indywidualizm, który nas dobija. Tymczasem czasami nieraz potrzeba takiej konfrontacji, wymiany myśli i to będzie prowadziło do jedności. Także bardzo dziękuję za tę okazję, możliwość i obiecuję modlitwę i o modlitwę proszę, bo wiadomo, w każdej diecezji mamy wiele różnych spraw do zrobienia i Pan Jezus nas posyła ciągle w nowe jakieś miejsca i stawia przed nami nowe wyzwania. Dlatego bardzo proszę też o modlitwę. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bóg zawładź, księże biskupie, i poprosimy jeszcze na koniec o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać raz jeszcze z serca. Modlitwa jest i będzie, księże biskupie.
Bóg zapłać, dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Odwagi do przodu.
Alleluja, szczęść Boże. Boże. To ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, pasterz kościoła sandomierskiego. Bardzo dziękujemy za wygłoszoną katechezę, za rozmowę z słuchaczami. Dziękuję także Państwu.